Godzina z głowy.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.
Dzień dobry, to jest Godzina z głowy.
Krzysiek Łobodziński.
I Witek Świtkiewicz. Poplotkowaliśmy sobie trochę w zeszłym tygodniu. Niektórych jeszcze mogą do dzisiaj piec uszy. A dzisiaj nie będziemy wcale tak daleko, bo dzisiaj na tapet... Na tapet.
Ładnie, tak. Uczymy się, tak. Dziękujemy w ogóle za wszystkie uwagi od naszych słuchaczy. Jest nam zawsze bardzo miło, bo my też się rozwijamy.
Jesteśmy mądrzejsi, tak dokładnie. To dzisiaj na ten tapet w takim razie bierzemy fashion, czyli modę różnego rodzaju, ale nie do końca chodzi mi o odzież, chociaż od odzieży możemy zacząć, bo mnie to zastanawia, że w ludzkich szafach ostatnio na przykład, kojarzysz Marie Kondo?
Absolutnie nie.
To ja ci powiem i państwu też przy okazji. Marie Kondo to jest nowy hit Netflixa. To jest taka dziewczyna, kobieta z Japonii, która pomaga ludziom sprzątać domy. Ona pomaga sprzątać domy, na początek się wita z twoim domem, potem układa ci rzeczy w szafie po swojemu, mówi, że każda rzecz powinna dawać ci radość i tak dalej, i tak dalej. No ale ostatnio w trakcie sprzątania z Marie Kondo odkryłem, że w mojej szafie są naprawdę różne rzeczy. Z naprawdę różnych okresów mojego życia i naprawdę większość z nich nie ma nic wspólnego z tym, co można by było dzisiaj ewentualnie założyć, ale zorientowałem się, że część z tych rzeczy kupiłem właśnie pod wpływem mody, pod wpływem tego, że nie wiem, ileś tam lat temu nosiło się takie a takie bluzy, a jeszcze wcześniej nosiło się takie a takie spodnie. I ja mam te rzeczy w szafie nadal. I ty pewnie też masz dużo takich rzeczy, które kupiłeś, bo coś tam kiedyś było modne.
Jeszcze swoje rzeczy z czasów skate'owskich.
O, ty byłeś skate'em, ja na przykład ubierałem się na czarno i mam jeszcze trochę rzeczy z tamtych czasów. I takie mody, które gdzieś tam były w przeszłości i zostawiły jakiś ślad w naszych szafach. I pewnie nie tylko w szafach. I zacząłem się zastanawiać, jak to w ogóle jest, że no widzisz, ty nosiłeś szerokie spodnie, ja nosiłem czarne bluzy. I dlaczego na przykład, tak?
No właśnie, nie potrafimy tego nawet uzasadnić. Znaczy okej, przynależność do określonej grupy społecznej, tak? Słuchanie określonego stylu muzycznego, to wszystko wpływa na to, w co się możemy ubierać. Tylko tak naprawdę często my sami nie jesteśmy przekonani do tego, żeby coś takiego założyć na siebie, ale no ponieważ inne osoby tak robią, no to chyba tak trzeba.
No dobra, ale to mi się zawsze wydawało, bo wiesz, jak rodzice zwyczajnie kwitują takie rozmowy. A jakby wszyscy twoi koledzy skakali z mostu, to też byś skoczył? No i nigdy nie wiadomo, co odpowiedzieć, bo to jest głupio postawione pytanie. No bo pewnie, żebym nie skoczył, ale człowiek sobie uświadamia wtedy, że robi bardzo wiele rzeczy bez żadnego racjonalnego powodu, tylko dlatego, że inni ludzie tak robią. I na przykład zastanawiałeś się nad tym, że okej, ty nosiłeś takie a takie ciuchy, ja takie a takie, bo koledzy, koleżanki nosili, bo chciałeś być elementem jakiejś tam grupy. Czy ty się zastanawiałeś kiedykolwiek, że w każdej takiej grupie musiał być ktoś, kto założył to jako pierwszy?
Tak, ktoś to co zainicjował.
Ktoś to zaczął.
Influencer, tak?
Trendsetter, influencer, jakby to nazwać, no, tak się to nazywa, ale któryś człowiek kiedyś wpadł na to, załóżmy, że dzwony. Zakłada spodnie dzwony, które ani nie wyglądają dobrze, ani nie są praktyczne, bo się brudzą ciągle, ale ktoś wymyślił takie spodnie. To jak to się stało, że potem nagle wszyscy zaczęli nosić takie spodnie?
Oczywiście to chyba powinniśmy liczyć z jednej strony na to, że wychodzi to wszystko od projektantów, no bo załóżmy, że oni mają ten swój gust i jakby wiedzą, co może być atrakcyjne.
Trendy,
ale myślę sobie, że też część wychodzi z innych źródeł i to wtedy jest zastanawiające. W sumie ja nie wiem, kto wymyślił modę na szerokie ciuchy u hip-hopowców.
Nie wiem, ale właśnie to jest ciekawe, że powiązanie tego z gatunkiem muzycznym przynosi mi na myśl taką diagnozę, że pewnie to się stało modne, bo ktoś znany zaczął to nosić. Tak samo z dzwonami, tak samo z różnymi innymi rzeczami. Parę lat temu były modne u dziewczyn szczególnie takie bransoletki pewnej firmy, które gdzieś tam faktycznie zaczęły nosić znane piosenkarki, influencerki i tak dalej, i tak dalej. I to mi przynosi właśnie taką refleksję, że moda się wiąże z tym, że zobaczymy coś u kogoś, kto albo A jest dla nas ważny, albo jest po prostu znany i nosimy to, co noszą ludzie. Chcemy aspirować, tak? Chcemy być jak Jennifer Lopez, więc nosimy to, co ona nosi.
Wiesz co, przypomniałeś mi właśnie jedną rzecz. Pierwsza edycja Big Brothera, Picia, Nie pamiętam, jak on się nawet nazwał.
Picia z Big Brothera.
Picia z Big Brothera.
Ten, co na gitarze grał.
I miał taką czapkę Nike czarną.
Boże, tak.
I ja ją po prostu marzyłem, żeby ją mieć i szukałem jej i wreszcie pamiętam, że w jakimś sklepie ją znalazłem. Założyłem ją z 5 razy i stwierdziłem, że beznadziejnie w niej wyglądam i wylądowała w kącie. Ale
wiesz, kupiłeś.
To było marzenie. Kupiłem ją.
Kupiłeś,
tak.
nabiłeś kasę, swoje. Tak, paragon dostałeś, zarobił ktoś na tym, że kupiłeś taką czapkę, a ty ją kupiłeś, bo ci się spodobał ktoś w telewizji, tak? No dobra, faktycznie, może to jest faktycznie rozwiązanie. Rozwiązanie mojego pytania, że nosimy takie rzeczy, jakie gdzieś tam zobaczymy, podłapiemy u innych, chcemy się inspirować, ale moda i różne mody, trendy, to nie są tylko ciuchy. Na przykład, czy ty ostatnio zwróciłeś uwagę, co się działo na Facebooku? Zgodnie z konwencją berneńską ogłaszam, oświadczam, że moje zdjęcia są tylko moje, mojsze i najmojsze, nie wolno ich używać.
Ja wiem te akcje, bo one się pojawiają co, nie wiem, pół roku.
One wracają jak bumerang i to taki kiepski bumerang.
Ludzie nadal się na to łapią. Ja naprawdę jestem czasami przerażony i ja nie chciałbym patrzeć źle na te osoby, które to udostępniają, ale są to gdzieś tam moi bliżsi lub dalsi znajomi naprawdę, i zawsze jak to widzę, to stawiam sobie takie pytanie. Naprawdę?
No, w takich łańcuszkach mi się wydaje, że najstraszniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze rzecz taka, że no, ludzie inteligentni, fajni, ciekawi, publikują te treści bezrefleksyjnie.
Ale nie wiem, czy zauważyłeś, ostatnio był taki wyjątek. Na wszelki wypadek, niektórzy umieszczali wypadek.
Czyli zakładam, że to może być kłamstwo, może być to fake, ale wrzucę, bo nic to nie kosztuje. I właśnie ludzie inteligentni, no jakby z takim zupełnie trzeźwym podejściem, to wrzucają. Mam wrażenie, że większość nawet nie czytając tego do końca, tam w środku tego tekstu mogło być słowo jakieś takie, wiesz, nieładne słowo i oni by to wrzucili na swojego Facebooka bez czytania, bez pytania. Bo jakby druga część, trochę poboczna, jest taka, że jakby nikt się nie zastanowił troszeczkę dłużej, że przecież instalując się na Facebooku, zakładając konto, wyraziłeś zgodę na to wszystko, z czego teraz chcesz się wycofać. No ale to jest jakby ta część związana z prawem, jakby treści, kwestie legalności tego wszystkiego, mniejsza z tym. Ludzie powielają coś, nie zastanawiając się nawet, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, a robią to dlaczego? Bo to jest łatwe, bo to jest proste, bo to jest szybkie.
I na wszelki wypadek.
I na wszelki wypadek. Więc my na wszelki wypadek pójdziemy sprawdzić, czy nikt z Facebooka nie wykorzystał naszych zdjęć na przykład na jakichś pocztówkach sprzedawanych w Kalifornii, ale wrócimy za kilka minut i będziemy chcieli porozmawiać z wami o różnych innych modach, czyli na przykład modach na różne stadne zachowania. Dlaczego ludzie teraz instalują TikToka, a rok temu instalowali Snapchata. Zostańcie z nami, szczególnie jeżeli nie wiecie, czym są te dwa programy. My też nie wiemy, ale właśnie mamy kilka minut, żeby się dowiedzieć. To jest Godzina z Głowy. Wracamy za kilka chwil.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Czyli godzina z głowy. Wracamy po przerwie i wracamy do tematu, który obiecaliśmy rozpatrzyć. Czyli czy ty wiesz, co to jest TikTok?
Nie wiem.
Snapchat.
Nie, Snapchat kojarzę, chociaż nigdy nie używałem.
Instagram.
Używam.
No dobrze, no to mniej więcej zidentyfikowaliśmy teraz, w jakiej kategorii wiekowej jesteśmy. Snapchat i TikTok, wydaje mi się, że większość z Państwa może nie kojarzyć, ale absolutnie jeżeli ktoś nie kojarzy, to niech się w ogóle nie przejmuje. Też do wczoraj mniej więcej nie wiedziałem, co to jest. To jest modna aplikacja, mój drogi kolego, która służy, jakby to powiedzieć, do publikowania różnych treści, ale one muszą spełniać pewne kryteria, to muszą być filmiki, które muszą być śmieszne, najlepiej z muzyką, tam są różne filtry i tak dalej, i tak dalej. Snapchat to pewnie też kojarzysz, on się miał cechować tym, że filmy czy zdjęcia, które się tam publikowało, miały być wyświetlane tylko przez chwilę i miało to służyć wielu różnym niecnym celom, na przykład wysyłaniu zdjęć, które chcielibyśmy, żeby ktoś zobaczył raz na sekundkę tylko, a potem ich nie oglądał. Jak się domyślasz, powstało mnóstwo aplikacji, które łamały ten proceder.
I teraz możemy na różnych portalach znaleźć te filmiki.
Niestety, potwierdzam. Natomiast fenomen Snapchata trochę ucichł i do tego zmierzam teraz, że ja nie rozumiem i liczę, że ty mi jakoś może to wytłumaczysz i państwu też, jak to się dzieje, że powstają miliony aplikacji, miliony różnych programów telewizyjnych, miliony wszystkiego powstają. W dzisiejszym świecie jesteśmy tak przebodźcowani, że gdzie się nie obejrzysz, tam coś jest. A taka na przykład moda jak TikTok rozprzestrzenia się na cały świat. Zaczynają to dzieciaki w Stanach robić, potem w Chinach, potem gdzieś i potem w Kutnie. Tak samo. Wszyscy to robią na całym świecie bezmyślnie, nie chcę obrazić nikogo, ale bezrefleksyjnie. Powtarzamy pewne rzeczy, bo ktoś zaczął je robić pierwszy. Skąd to się w ogóle bierze?
Z jednej strony, jeśli chodzi o te wszystkie programy, te aplikacje, które wymieniliśmy, prawdopodobnie dużą częścią jest jakaś forma marketingu, tak? Na pewno te treści muszą być rozsiane, że one docierają do tak szerokiej liczby osób, ale myślę sobie, że to też działa przede wszystkim na prostej zasadzie, że jeżeli coś jest dla kogoś atrakcyjne i on to dostrzeże, to automatycznie to podejmuje, też chce takie treści tworzyć i przekazuje to dalej, tak? Ci ludzi udaje się zdobyć miliony followersów. No mnie fascynuje rzeczywiście nawet nie tyle te znane osoby, tylko te nieznane instagramerki, które nagle mają po kilkadziesiąt tysięcy fanów, tylko dlatego, że na przykład wrzucają swoje zdjęcia w różnych pozach, tak? I ja tak, no...
Okay, no dobra, ale skoro to jest tak popularne i skoro te tysiące tych dziewczyn i chłopaków chcą to oglądać, to znaczy, że coś im to daje, coś im to robi, tak? W jakiś sposób robią sobie, mówiąc w cudzysłowie, dobrze i sprawiają sobie przyjemność, oglądając czyjeś życie.
Tak, tak jak już mówiliśmy w odcinku o lajkach, tak? Że to buduje tą taką samoocenę, ale jak zadałeś to pytanie, to właśnie zacząłem się zastanawiać nad fenomenem z jednej strony Facebooka czy YouTube'a, a z drugiej strony nad porażkami takich portali jak Nasza Klasa na przykład.
No, ona tam trochę sobie pobyła.
Przez chwilę była mega popularna, ale potem upadła, tak?
No wiesz, no, ludzie mówią, że upadła dlatego, że chcieli pieniądze zarabiać nagle, bo to w grzech jest w dzisiejszym świecie, przecież chcieli zarabiać pieniądze, powinno się robić wszystko pro bono, no ale faktycznie padają różne plotki i pogłoski o tym, jakoby Facebook miał być sprzedawany jako płatna wersja od paru lat. Mówią o tym, nic się takiego nie dzieje i nie wydarza. Ale to fajny temat zacząłeś, bo jakby Facebook, i wiesz pewnie o tym, ani Instagram, ani YouTube, to nie były pierwsze serwisy w internecie, które umożliwiały odpowiednio tam publikowanie treści, filmów i tak dalej, i tak dalej. To najczęściej, niestety, są pomysły ukradzione, pożyczone, przerobione, stuningowane i nie są to z pewnością rzeczy, które ktoś wymyślił, to nie są odkrycia, tak? To skąd się bierze taka moda nagle? Jak to jest w ogóle zrobione, że zobacz, my mamy te 30 parę lat i pamiętamy świat daleko, daleko przed Facebookiem. Pamiętamy świat przed telefonami komórkowymi, ale nie aż tak bardzo. Przed Facebookiem na pewno, bo Facebook to jest coś, co się pojawiło już w naszym dorosłym życiu.
Pamiętamy świat przed internetem.
Czyli już to dinozaury z nas robisz teraz. Pamiętamy świat bez Facebooka. Dzisiaj zapytaj 15-latka czy 16-latki, czy pamięta świat bez Facebooka, czy jest w ogóle w stanie żyć bez tego. I jakby myślę, że takie osoby nie mają nawet świadomości, dlaczego to robią, dlaczego się pojawiają na Facebooku. No bo to jest jakby czysta konsekwencja tego, wszyscy tam są, to ja tam też muszę być, tak? I to jest zupełnie stadny instynkt, który powoli zaczyna mnie przerażać, bo skoro my wszyscy tak zupełnie bezrefleksyjnie instalujemy te aplikacje, które wszyscy mają, wchodzimy na te strony, na które wszyscy wchodzą, to czy nie jest tak, że za chwilę będziemy zdalnie sterowani? Czy nie jest tak, że za chwilę ktoś może, wiesz, chcieć zarządzać naszymi umysłami? Już w tym momencie są różne pomysły, nie wiem, przez marketingowców z różnych sklepów robione, że przechodzę, biorę sobie telefon i przechodzę obok sklepu i wyświetla mi się tam właśnie reklama konkretnego sklepu. Przechodzę obok ulubionej restauracji i wyświetla mi się na telefonie informacja, słuchaj, może wpadłbyś na obiad na przykład, nie? I mam wrażenie, że gdzieś tam niegroźna moda i niegroźny trend, który na początku miał mi ułatwić życie i coś uprzyjemnić, doprowadza do tego, że ja powoli staje się narzędziem w czyichś rękach.
Ja zdziwiłbym się, gdyby nie znalazły się osoby, które nie chcą tego wykorzystać, tak? Bo to wydaje się być naturalnym krokiem. Zobacz, wydarzenia z XX wieku, tak? Tych osób, które zawładnęły tysiącami, milionami ludzi tak naprawdę, które spowodowały no, takie, a nie inne wydarzenia, no to teraz tak naprawdę takie działania są tak mocno ułatwione, a z drugiej strony też na swój sposób utrudnione przez to, że tą uwagę ludzi można przykuć na chwilę, ale żeby ją przerodzić w coś trwalszego, to jest chyba tak naprawdę najcięższe. Bo zobacz, te mody są niejednokrotnie, trwają przez tydzień, dwa. No te lepsze potrafią się przyciągnąć na miesiąc, a tylko niektóre zostają na lata. Tak? No, mnie na przykład fascynuje, nie wiem, czy pamiętasz początek, fenomen, genezę selfie.
Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy no, to się zaczęło.
Kto zrobił pierwsze selfie? Zobacz, jak to stało się popularne, jak stało się częścią naszej kultury, częścią no, XXI wieku.
Jakby nie wyobrażam sobie świata bez selfie teraz, niestety.
A ktoś to musiał kiedyś wymyślić.
Tak? Ktoś to musiał kiedyś zrobić pierwszy. No dobrze, mój drogi, mamy już to przerobione. W takim razie wiemy, skąd się bierze moda na Facebooka. Przechodzimy dalej. I ja teraz chciałbym, nie teraz, bo teraz się będziemy żegnać na 5 minut, włączymy 3 piosenki i wrócimy. Ale w kolejnym wejściu chciałbym porozmawiać o modach, które ostatnio szczególnie mocno dają się we znaki, czyli modach na przykład na zdrowe żywienie, modach na czytanie, modach na wszystko, co dotyczy naszych zachowań, czyli sposobach, nie wiem czy ich właśnie, na to, żeby nakłonić nas do różnych innych rzeczy. Czy moda może sprawić, że zaczniemy nagle biegać? O tym będziemy mówić za kilka chwil, a póki co biegnijcie do kuchni po herbatę, wracamy za parę minut.
Godzina z głowy.
Witek Sitkiewicz.
Krzysiek Łobociński.
Czyli dwaj modni panowie. Nie do końca. Ja nigdy nie byłem taki modny chłopak, że... Już się przyznałem do tego, że jak byłem młodszy, to nosiłem to, co inni ludzie nosili. Ale dzisiaj mam jakieś takie opory. Nawet rozmawiałem 2 dni temu z moim przyjacielem na temat blogów o modzie męskiej. Zwróciliśmy uwagę, że jest dwóch takich blogerów. Nie będziemy tu nikogo promować, ale oni dosyć mocno się od siebie różnią. Jeden z tych blogerów to jest facet, który wygląda, czy inaczej, on jakby wypełnia swoim ciałem i wyglądem definicję powiedzenia, że mężczyzna musi być tylko trochę ładniejszy od diabła. On nie jest za piękny, mówiąc obiektywnie. Mówię tak dlatego, że on generalnie też ma tego świadomość, ale ubiera się w fajny sposób, ciekawy, interesujący, elegancko, taki współczesny, wiesz, taki mężczyzna, na którym kobiety by się z pewnością obejrzały. I może z twarzy jest właśnie nieprzesadnie urodziwy, ale resztę ma idealnie dopasowaną. Natomiast drugi, no to już jest model tutaj, wiesz, klawiatura bieluteńka, włosy na żel, po prostu nic mu nie brakuje. No wygląda jak milion dolarów i też tak się ubiera. I wygląda tak absolutnie nienagannie i tak w ogóle cukierkowo, że patrzysz na niego, scrollujesz te zdjęcia na Instagramie i myślisz sobie, tacy ludzie nie chodzą po tym świecie. On wrzuca zdjęcia, jak siedzi przy kominku w trzyczęściowym garniturze. On wrzuca zdjęcia, jak stoi w sklepie w kolejce po bułki w trzyczęściowym garniturze i w kaszkiecie. On wrzuca zdjęcia, jak wychodzi na spacer z psem. Wiesz w czym? W trzyczęściowym garniturze. Dokładnie. Nie ma takich ludzi na świecie. Nie ma takich sytuacji. I teraz myślę sobie, że on by pewnie chciał wyglądać na takiego modnego. Chciałby, żeby ludzie go naśladowali. Chciałby wyglądać na takiego właśnie influencera, który steruje umysłami ludzi, a dla mnie no to on wygląda raczej jak ktoś, kto udaje kogoś, kim nie jest, niestety, bo moda też się często może w ten sposób skończyć, że podążając ślepo za modą, możemy niestety robić rzeczy, które do nas zupełnie nie pasują, bo nie każda moda musi do nas pasować. Ale o czym innym mieliśmy mówić? O czym?
O pozytywnych modach i o tym, jak ona może wpłynąć na nas rozwojowo. I to ja pomyślałem sobie o 52 książkach przeczytanych w danym roku. Była jakaś taka już...
Było coś, no.
To była dla mnie świetna akcja, bo no wiadomo, czytanie książek w naszym kraju trochę leży. Myślę sobie, że takie mody, w które jakby angażujemy się, nawet klikając wezmę udział i co chwila widzimy jakieś powiadomienia z tego, powodują, że przypominamy sobie o naszym celu, a przeczytanie 52 książek przez okno wydaje się być takim
czyli
pozytywnym.
Średnio jedna na tydzień. Musiałem sobie to obliczyć niestety, ale nie wpadłem na to, że to wychodzi, tak? Jedna na tydzień to dużo. Ja na pewno tego nie spełniam i tego nie czytam, ale jak usłyszałem o tej modzie, to pomyślałem sobie, no może chociaż tę jedną na miesiąc by wypadało, albo jedną na jakiś czas przeczytać. Natomiast jakbym miał wypatrzeć i wyśledzić najpopularniejszą modę w takim powszechnym otoczeniu dzisiaj i pewnie się zgodzisz ze mną i Państwo też, że to jest moda na zdrowe odżywianie się właśnie i uprawianie sportów. To wyskakuje z każdego telewizora i to jest szokujące dla mnie, że 10 lat wstecz nie było takiego słowa jak gluten w słowniku takim powszechnym. Znaczy pewnie w słowniku dietetyków było już 20 lat temu.
A nikt o tym nie mówił powszechnie.
Nie było takiego słowa jak smog. nie mówiło się o smogu, nie byliśmy tego świadomi. Gdzieś tam mieliśmy takie przebłyski tego, że aha, te lodówki z freonem to nas kiedyś zabiją, ale nie było tego w takim powszechnym, codziennym użyciu. I teraz jest mnóstwo tych mód na zdrowe żywienie, na właśnie na odchudzanie się, na dbanie o powietrze i tak dalej, i tak dalej. Jakie mechanizmy tym rządzą? Jak to jest skonstruowane, że ktoś chce wpłynąć na to, żebyśmy coś zrobili faktycznie lepszego dla siebie?
Z jednej strony te mody powodują, że rośnie nasza świadomość pewnych mechanizmów, pewnych rzeczy, a z drugiej strony no zawsze stawiamy sobie pytanie, na ile to jest prawdziwe, na ile to realnie ma zastosowanie w rzeczywistości, na ile to marketingowcy chcą wykorzystać stworzenie nowej sfery, w którą my będziemy z chęcią ładować pieniądze. No nie oszukujmy się, że zdrowa żywność, no to jest pozytywny trend, ale z drugiej strony no jest
drogo.
Jest drogo i są już grupy, są pewne właśnie też grupy na Facebooku, które pokazują tą realną zdrową żywność, bo jest dużo zdrowej żywności, która taką po prostu nie jest, ale to jest...
Nie musi mieć na opakowaniu napisane, że jest healthy, żeby było zdrowe faktycznie.
Dokładnie.
Tak samo z tym smogiem. Wydaje mi się, że oczywiście, ja mieszkam w wielkim mieście i znam problem aż za dobrze i wiem doskonale, że to jest realny problem, a nie wymyślony. I na pewno nie jest to moda, która się bierze znikąd. Ale pamiętam, że był na początku, jak się zaczynało mówić o smogu, był taki duży opór u ludzi, że aha, to pewnie ci, co produkują te maseczki antysmogowe, to oni wpadli na to, że, żeby je lepiej sprzedawać teraz. No bo 10 lat temu kupiłbyś maseczkę antysmogową, wiedziałbyś o czymś takim? Górnik w kopalni ewentualnie może takie maseczki nosić, ale normalny człowiek na ulicy, no skąd? A i tak nie są jeszcze aż tak bardzo popularne na ulicach, no bo rzadko się widuje ludzi, którzy je noszą, ale był taki moment i był taki trend ogólnopolski na tych maseczek właśnie kupowanie i o nich mówienie. Wszelkiego rodzaju akcje zdrowotne, nie wiem, typu moda na mycie zębów albo moda na badanie się. I tego typu różne akcje społeczne. Myślę, że one są super, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, zwiększają świadomość, ale mam jedną obawę, bo moda wydaje mi się czymś, co pojawia się i znika niestety. Pojawia się dosyć szybko, organicznie, tak wiesz, znikąd trochę, ale potem mija pół roku i nagle ludzie już nie pamiętają, o co chodzi. Bardzo świeży przykład. Na początku stycznia tragiczne wydarzenia w Gdańsku. Pojawiła się wielka ogólnopolska inicjatywa na to, że będziemy teraz mówić o mowie nienawiści. A sam udzielałeś wywiadu w radiu na ten temat. I co się teraz z tym dzieje? Nic. Minęły 2 miesiące. Temat się rozpłynął troszeczkę. Czy nie jest trochę tak z tymi innymi modami, na przykład modą na zdrowe odżywianie się albo modą na maski smogowe, czy innymi akcjami społecznymi? Pojawiają się i po chwili ich nie ma.
Widzisz, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że to podtrzymanie mody jest chyba najcięższym zadaniem i tutaj duża rola z jednej strony marketingowców, no tak, bardziej marketingowców, bo rola ludzi, no tutaj tak ciężko mówić o tym, jak my możemy wpływać na trwanie w tej modzie, tak? No bo my musimy cały czas dostawać ten bodziec, żeby być przekonanym, że chcemy w nim trwać, tak? Czy go dalej używać. No chyba, że zdążymy przez ten krótki czas mody przekonać się do czegoś, że to jest coś, co zmieni nasze życie i musimy tak postępować już do końca. Na przykład, wiesz, co myślę sobie o akcji z pozytywnych rzeczy, znaczy wszystkie akcje przeciw paleniu. Dla mnie wracanie do domu z pubu, gdzie moje ciuchy nie śmierdzą papierosami, jest super, tak? Pamiętasz, ile było takich negatywnych, czyli osób, które były w opozycji do tych zakazów, no, a teraz tak naprawdę ludzie są zadowoleni z tego i nagle okazało się, że da się tak żyć. No nie wiem, jak ludzie, którzy palą papierosy, muszą wychodzić na zewnątrz, ale...
Myślę, że oni też.
I dużo osób rzuciło chyba palenie dzięki temu.
Pewnie tak, a teraz nośnym tematem jest zakaz handlu w niedzielę, bo wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, co kilka lat temu zakaz palenia. Teraz ludzie są oburzeni tym, że nie wolno. Właśnie taki język też powoduje, że się od razu inaczej o tym myśli, że zakazano handlu w niedzielę. Podobno według najnowszych badań coraz więcej Polaków chce, żeby ten zakaz był cofnięty, a może właśnie partia rządząca powinna postarać się stworzyć modę na niekupowanie albo modę na robienie czegoś innego w niedzielę i może wtedy byśmy to bardziej pokochali. Ja proponuję włączyć Państwu parę modnych piosenek teraz, tak żeby Państwo mogli trochę odpocząć od natłoku informacji, ale obiecujemy wrócić jeszcze za kilka minut w godzinie z głowy. Jeszcze przez kilka chwil będziemy rozmawiali o modzie.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Czyli kolejny program Godzina z Głowy. Dzisiaj godzina z szafy, chciałoby się powiedzieć, chociaż nie o modzie.
Godzina z trendu.
Godzina z trendu. Godzina trendowata. Nie. Godzina trendowa. Trendy, moda są wszędzie i myślę sobie, że jakby się zastanowić nad tym, dlaczego na przykład masz teraz drewniany zegarek.
Właśnie.
No, moda taka, tak? Za 10 lat nie będziesz pamiętał. Ja 10 lat temu, może niektórzy z was pamiętają, były modne takie zegarki, które wyglądały trochę jak takie herbatniki poobcinane, miały takie brzeszki fajne, można było dokupować do nich paski, można było mieć 20 różnych kompletów, zamieniać sobie części. Nie mam totalnie pojęcia, gdzie ten zegarek jest w tym momencie. I mam wrażenie, że ja jestem akurat człowiekiem, który jest bardzo pazerny na modę. Ja bardzo łatwo podchwytuję te mody i pamiętam, jestem dumny też z tego, że mogłem być uczniem profesora, który wymyślił to pojęcie. Profesor Romuald Polczyk u mnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam gdzie ja kończyłem psychologię, wymyślił pojęcie sugestybilności. Nie wiem, czy jest ci znane. To jest właśnie łatwość tego, jak bardzo jesteśmy
podatni
na wpływ. Ja nie uczestniczyłem w badaniach żadnych, bo wiedziałem, że przegram. Jestem od razu na przegranej pozycji, ale mnie jest bardzo łatwo wkręcić właśnie w jakąś modę. Jeżeli ona spełnia jakieś tam podstawowe kryteria związane z moimi zainteresowaniami, to ja w to wchodzę cały, totalnie oddaję się temu i robię rzeczy irracjonalne tylko dlatego, że to jest akurat modne. Więc jest coś takiego faktycznie, że niektórzy z pewnością są bardziej oporni, niektórzy są bardziej podatni na modę, ale czy to ma znaczenie też, skąd się ta moda bierze i z czyich ust ta moda wypływa?
Tak, bo jeżeli mamy do czynienia z pewnym autorytetem, przynajmniej autorytetem dla odbiorców, to jest im dużo łatwiej przyjąć coś, z czym po głębszym zastanowieniu mogliby się w ogóle nie zgadzać, ale skoro ta osoba to mówi, mówi o tym z przekonaniem, pokazuje to, no to czemu jej nie uwierzyć? Był taki bardzo znany eksperyment jednego z psychologów Asha, który zadanie polegało na tym, że były trzy linie różnej długości.
Kreski.
Trzeba było wybrać tą, która jest najdłuższa. No i jak badani odpowiadali samodzielnie, indywidualnie, no to praktycznie było prawie 100% dobrych odpowiedzi. Sytuacja się skomplikowała, gdy pojawiała się grupa. W 7-osobowych grupach 6 osób było podstawionych przez eksperymentatora. No i wiadomo, na początku odpowiadali zgodnie z prawdą, a potem nagle zaczęli wskazywać tą średnią jako najdłuższą. No i osoby badane, niektóre mocniej, niektóre mniej, opierały się tym odpowiedziom, ale często przyjmowały tą wersję tej średniej kreski jako najdłuższej pod wpływem tych pozostałych osób, tak? No bo skoro inni tak twierdzą, 6 osób obok mnie, no to nie do końca, znaczy to przecież oni nie powinni się mylić, tak? Ten eksperyment jest często używany i troszeczkę jest, to wnioski z niego są troszeczkę nadużywane, bo jednak te osoby miały świadomość tego, że nie wybierają tej najdłuższej, no ale troszeczkę ulegali temu wpływowi grupy i tak, udzielając tej odpowiedzi.
No bo wydaje mi się, że moda to jest właśnie ta dziedzina, która mogłaby być opisywana w książkach od psychologii tłumu. To jakby robimy to, co robi stado. Mi się z kolei przypomniał inny eksperyment, dosyć przerażający. Nie ma on bezpośrednio w związku z modą, ale z tym podobnym dosyć mechanizmem, jak to na Bronxie, zdaje się, w Stanach Zjednoczonych, symulowany był atak. Atak, to znaczy kobieta na balkonie krzyczała, że grozi jej niebezpieczeństwo, krzyczała to bardzo głośno, donośnie na osiedle, na którym mieszkało tam setki osób. I znasz pewnie ten eksperyment, nikt nie zadzwonił po policję, bo wszyscy myśleli, że ktoś inny to zrobi.
Dokładnie.
I generalnie, dopóki to była sytuacja eksperymentalna, no to wiadomo, nikomu nic złego się nie stało. Natomiast w realnych sytuacjach, ostatnio była taka sytuacja też, o której czytałem, że na jednej z dróg krajowych mężczyzna zwyczajnie zasłabł za kierownicą, był cukrzykiem. Przejechało kilkanaście samochodów koło niego, zanim ktoś się zatrzymał. Na szczęście zatrzymał się lekarz i udzielił pomocy. Ale zanim ktoś się zatrzymał i faktycznie się zainteresował, to minęło strasznie dużo czasu. No, bo to pewnie jest konsekwencja tego, że każdy myślał o sobie i o swoim bezpieczeństwie. Moda, myślę, że ma wpływ na nasze życie często pozytywny, no bo często faktycznie robimy te rzeczy, które są dobre, fajne, miłe, bo słuchamy autorytetów, słuchamy tych, którzy mówią myjcie zęby, słuchamy tych, którzy się odchudzają, ale zastanawiam się, czy moda nie może też mieć konsekwencji negatywnych tak naprawdę i czy są jakieś złe rzeczy, które może moda spowodować. Różne mody.
Mhm. No tak jak tutaj wspomniałeś, tą taką, no w pewnym stopniu może ciężko nazwać to znieczulicą społeczną, ale trochę tak jest, że ludzie niechętnie podejmują pewne ryzyko, tłumacząc się tym, że na pewno ktoś inny to zrobi. No tutaj było rozwiązanie, żeby ktoś nie krzyczał pomocy, tylko żeby zwrócił, nie wiem, pokazał palcem na kogoś, hej ty, pomóż mi, tak?
Pan w zielonym na przykład.
Dokładnie. I właśnie to zindywidualizowanie jest tutaj pewnym rozwiązaniem. Mody pewnie są najbardziej niebezpieczne, tworzone przez ludzi, którzy mają z założenia jakiś negatywny cel na myśli, tak? Jeżeli chcą osiągnąć coś negatywnego, a w tym celu próbują wywierać wpływ na innych ludzi, czy też, mówiąc bardziej kolokwialnie, manipulować ludźmi.
No bo tak naprawdę to moda, tak nazwana modą, nie jest niczym innym niż wywieraniem wpływu, a ofiarami wywierania wpływu jesteśmy bardzo, bardzo często. Rozmawialiśmy wczoraj o huśtawce emocjonalnej, tak, czyli o eksperymencie polskiego socjologa profesora Sztompkę, który za pomocą swoich asystentek i asystentów przeprowadził następujący eksperyment. Wkładał ludziom za wycieraczki druczki wyglądające jak mandaty. A następnie ludzie podchodzili, z daleka myśleli, że mają mandat, myśleli, że o, jest negatywny faktycznie oddźwięk. Z bliska widzieli, że to nie jest mandat, była ulga i potem podchodził do nich ktoś, kto zbierał pieniążki na jakiś cel, do puszeczki. I ci ludzie, którzy faktycznie mieli taki mandat, zdecydowanie częściej i hojniej wrzucali niż tak zwana grupa kontrolna, która tego mandatu nie miała. Czyli reasumując i podsumowując to wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, to moda tak naprawdę jest takim sposobem na ułatwienie sobie życia. Bo gdybym się miał zastanawiać nad każdą rzeczą, co mam włożyć, czy jakiej muzyki mam słuchać i gdzie mam jeździć na wakacje, to bym zwariował. A słucham po prostu innych ludzi, patrzę, co inni ludzie robią i w ten sposób sobie to bieram.
Tak, my poszukujemy na co dzień tych opinii innych osób na temat właśnie filmów, wartych obejrzenia, książek, wartych przeczytania, bo to dla nas się liczy, co robią inni ludzie, tak? Bo łatwiej, to jest jakaś forma poszukiwania nowych treści.
Mm-hmm. No faktycznie, stąd się biorą te wszystkie serwisy internetowe, w których można różne rzeczy oceniać, tak? Bo jeżeli coś się podobało moim znajomym, to jest szansa, że spodoba się też i mnie. Mamy nadzieję, że nasz program wam się podoba i że powoli staje się modny w Kutnie i w okolicy. Pamiętajcie o tym, że można słuchać na radioq.fm, można słuchać na Anchor FM, no i że na Facebooku możecie skomentować dzisiejszy i zeszłotygodniowy i przyszłotygodniowy każdy odcinek, który usłyszycie i napisać, o czym chcielibyście z naszych ust usłyszeć. Żegnamy was czule, Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Do usłyszenia.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.
Posłuchaj w Radiu Q.
Amerykańscy naukowcy zadają sobie pytanie. Dlaczego mieszamy herbatę 7 razy w lewo? Dlaczego zawsze wydaje nam się, że inny fotel będzie wygodniejszy? Dlaczego zakochujemy się w poniedziałki? Ci dwaj panowie znają odpowiedź.
Witold Świtkiewicz
i Krzysztof Łobodziński.
Nowy program rozrywkowy z nutą psychologii. Godzina z głowy w soboty o 13 i niedzielę o 9. Tylko w Radiu Q.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.